Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Jesteśmy dzisiaj w Konwersatorium w trzyosobowym składzie. Tomasz Rowiński, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Paweł Grat.
Dzień dobry.
A tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie filozofia autora, który niedawno od nas z ziemskiego podołu odszedł. Zmarł w grudniu, więc to zupełnie świeża sprawa. W podeszłym wieku, prawda, bo to już 80
policzmy
parę lat, tak. A urodzony w roku 1927 Robert Speemann. Filozofia niemiecka, tak jakby to powiedzieć z dalekiego oglądu, zazwyczaj kojarzy się z po prostu ciężkimi dziełami, tak jak ktoś kiedyś, myślę, że dowcipnie podsumował, że filozofia francuska to są eseje pisane w studio po wypiciu szklaneczki wina wieczorem. Nie zawsze tak było, ale powiedzmy, a niemiecka filozofia to jest uchwycenie jakiejś idei i potem rozpisanie jej na kilkanaście tomów bardzo skrupulatnej. Może analiza, czasami może takiej poetyckiej także jakiejś, ale jednak wstąpającej ciężkimi, mocnymi krokami weny. W przypadku Roberta Speemanna jakoś jesteśmy daleko od tego najprostszego skojarzenia, jesteśmy daleko od idealizmu filozofii niemieckiej, a więc od szkoły heglowskiej, jesteśmy daleko od swoistego przeciwieństwa, to znaczy jesteśmy daleko od z kolei pewnego szaleństwa niczego. Jesteśmy daleko od wielu tych wątków, które z filozofią niemiecką, tak jakby to powiedzieć, jak powiedziałem, z daleka mogą się kojarzyć. Jeszcze kilka byśmy wymienili i właściwie musielibyśmy dojść do takiego pytania. A może filozofia klasyczna, taka Tomasz z Akwinu, scholastycy, no i to jest właśnie ta odpowiedź, tak? To nie jest dosłownie ta odpowiedź, bo Speemann nie był autorem po prostu, jakby to powiedzieć, powielającym wzór takiego uczonego, na przykład dominikanina, który siedzi, studiuje komentarze świętego Tomasza, pisze i tak dalej. Nie. Niemniej to jest jego źródło, prawda?
Tak. I
przypomnijmy sobie w ogóle jeszcze tę postać.
To jest jego źródło, ale on też, myślę, że jest o tyle różny od takiego stereotypu niemieckiego filozofa, czy profesora filozofii, bo to jest w ogóle osobny gatunek trochę ludzi. Nie tylko nie stworzył żadnego systemu, ale w ogóle nie miał takiej ambicji, tak? Znaczy jego dzieła to jest być może kilka tak naprawdę jakichś monografii w takim sensie dzieł systematycznych, a poza tym to są dziesiątki esejów, w tym również teksty pisane do prasy po prostu bieżącej. Wprawdzie prasa niemiecka, zwłaszcza w czasach, kiedy on był najaktywniejszym publicystą, publikowała również tekstem tak, no, dosyć ambitnym w formacie dzisiaj trochę jakby no, może już niespotykanym właśnie w prasie. No ale jednak, tak? To nie jest jakiś przyciężki producent wyłącznie grubych tomów.
Nie tylko w ten sposób jest osobą osobną.
Osobą osobną, tak. On jakby rzeczywiście jest taką jakby, no, właśnie jest osobny na tym tle powojennej filozofii niemieckiej, bo to jest w ogóle przedstawiciel takiego pokolenia, które urodzone właśnie w roku 27, które czasem nazywa się w Niemczech właśnie pokoleniem Flakenhelfer Generation, czyli pomocników artylerii. O co chodzi? Chodzi o chłopaków, którzy urodzili się właśnie pod koniec lat 30, ale tam też były, dziewczyny też służyły w tych jednostkach. I w czasie wojny, mając kilkanaście lat, 12, 13, 16, byli wcielani do jednostek obrony przeciwlotniczej i pomagali po prostu w ładowaniu dział i strzelaniu. No i w tym, tam jakby zmieniało wielu wybitnych kolegów w tym pokoleniu, bo to nie tylko Speemann, ale też Józef Ratzinger, czy Günter Grass, Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas. Jakoś tak się złożyło, że z tego pokolenia w ogóle pochodzi wiele wybitnych postaci życia publicznego, intelektualnego, polityków powojennych. I co jest jakby takim wyróżnikiem? No właśnie zatknięcie się w bardzo młodym wieku z totalitaryzmem, na tyle młodym, że jeszcze nie zawsze to był ich świadomy wybór, bo zostali, jakby szli jakby tam, gdzie im kazano, albo im po prostu było, trochę nie mieli wyboru. Czasem uciekali, tak jak właśnie Ratzinger z tej służby, ale wcześniej już na tyle byli dojrzali, że to jakoś ich określiło. I potem ich powojenna działalność jakoś jest próbą odpowiedzi częściowo na to doświadczenie. No i Speemann tutaj jest o tyle osobny, że inaczej niż większość przedstawicieli tego pokolenia, sprzeciw wobec zła, które doświadczył, nie szło w stronę rozwiązań jakby lewicowych, tak? Takie jak szkoła francuska, czy Habermas, Günter Grass, tutaj już wspominany, też miał takie jakby inklinacje. Tylko raczej poszedł za taką odpowiedzią, można powiedzieć, którą otrzymał jeszcze przed wojną, znaczy odpowiedzią, inspiracją wiary. Był filozofem, nie był teologiem ani apologetą, ale niewątpliwie jego dzieło jest bardzo mocno inspirowane po prostu wiedziony tym zmysłem wiary i to jest jego osobność. Tak? Jego rodzice nawrócili się, kiedy on miał 3 lata, przyjął chrzest razem z nimi w benedyktyńskim opactwie. W ogóle był osobą związaną przez całe życie z kościołem również w ten sposób, że no, był orędownikiem tradycyjnej liturgii rzymskiej. Chyba zdaje się nawet, nie wiem, czy nie stał na czele tego niemieckiego działu Towarzyszenia Promisa
Tridentina.
Uczestnik spotkań z papieżem w Castel Gandolfo, tych słynnych spotkań. Również uczestnik innych spotkań w von Gombau, tak, w opasie.
Dotyczących liturgii, tak.
Liturgii tradycyjnej. Jakby,
poza tym jeszcze dodajmy, stojący, czyli będący członkiem Papieskiej Akademii Życia.
Tak, tak.
No, Pawła II.
To są jego zaangażowania takie publiczne, jeśli chodzi o ten naukowy, no to w pewnym sensie jest to, właśnie w tym sensie jest to typowy profesor filozofii. Jego taką uczelnią macierzystą był niestety w Münster, gdzie obronił doktorat pod kierunkiem takiego założyciela właśnie całego takiego nurtu badań w filozofii niemieckiej powojennej, Joachima Rittera, który miał takie podejście mocno historyczne, tak? Znaczy jakby diagnozy, które oni stawiali, dotyczyły społeczeństwa, szczególnie nowoczesności, antynomii tego społeczeństwa, ale to były diagnozy bazujące na historii myśli, zwłaszcza najnowszej. No a potem praca właściwie od lat 60. w Stuttgarcie, aż do śmierci.
Mi się wydaje, że jednak jest właśnie takie pewne podobieństwo też z twórczością Ratzingera, to znaczy to są takie często krótkie teksty, niesystemowe, krytyczne.
Oni byli przyjaciółmi, dodajmy, Ratzinger i Szpeman.
To... Omawiające jakieś zagadnienia szczegółowe. A ja bym chciał jedną taką rzecz jeszcze wspomnieniową w pewnym sensie podsunąć. Znaczy, Odomar Kart w takich swoich wspomnieniach też.
Zresztą inny uczeń Rittera.
O to chodzi. Też jakby też z podobnego środowiska, powiedzmy, akademickiego.
Wspomina
właśnie czasy akademickie, jakby swojego wchodzenia w świat akademicki i profesorów, którzy się jakby wokół niego pojawiali. Nie wymienia różne nazwiska i przy Szpemanie się zatrzymuje i mówi, no nawet mieliśmy tomistę. I że to właściwie, no że Robert Szpeman, ale widać, że jest to taki rodzaj wahania, bo jednak tomistyczne takie podejście pewnie i jemu kojarzyło się nieco inaczej niż, no mam tu takiego filozofa, publicystę w najlepszym sensie tego słowa, tak, który nie tworzy ideologii jakiegoś dużego systemu, tylko jakby rozbraja różne małe bombki, tak, zawarte gdzieś w ludzkiej myśli.
Szpeman tomista. Przypomina mi się, jak polski tomista lubelski i polski ojciec Krąpiec mówił z tą swoją dezynwolturą, tak, że Niemcy nie mają realistycznej filozofii od czasów świętego Alberta Wielkiego. Nic tam nie rośnie. Oczywiście potem sam się gryzł w język i mówił, że no Józef Piper, tam może jeszcze tam tak Kluksen, tam no, wymieniał parę nazwisk. Akurat ciekawe, że Szpeman w tym zestawieniu jakoś nie padał i jego na przykład droga do polskiego czytelnika jest bardzo też jakaś szczególna, prawda? Znaczy jest to właśnie tak naprawdę, jak się patrzy po książkach, które w Polsce wychodziły. Wszystkie są tak naprawdę chyba efektem jakiegoś starania jednej osoby.
Księdza Meryckiego. Są, trzeba powiedzieć, świetne przykłady i tych książek rzeczywiście jest całkiem sporo po polsku. Także to polski czynnik ma szczęście, bo jeśli chce, to może do
wielce, tych sięgać. Wielce dziękujemy, bo to nawet nie tyle, jakby powiedzieć, ośrodek lubelski, ile konkretnie ksiądz Jarosław Merecki sprawia, że możemy rozmawiać o twórczości Szpemana nie jako o czymś, co by trzeba było skomentować dla większości czytelników polskich. Szkoda, że państwo tego nie widzą. No, możemy to zobaczyć.
Konwersatorium.
Wracamy do rozmowy o Robercie Szpemanie. Można dziś powiedzieć, kilka tygodni będzie niedługo po jego śmierci, o świętej pamięci Robercie Szpemanie, profesorze filozofii. Wspominaliśmy o jego drodze filozoficznej i chrześcijańskiej równocześnie. To nie były rzeczy, które biegły, jakby to powiedzieć, ani rozdzielnie, ani tak jakby to powiedzieć na dystans, równolegle, tylko niewątpliwie jedno z drugim było związane. Mówimy jednak o tym wątku przede wszystkim filozoficznym dzisiaj. Widzę, że Tomasz Rowiński ma przed sobą książkę Szpemana Cele naturalne. To jest zresztą współautorstwo, tak?
Tak, znaczy książka powstała na bazie wykładów, jednego cyklu wykładów akademickich Szpelmana, które wygłosił w latach 70. One zostały nagrane, jak mówi Szpelman w swojej krótkiej przedmowie, przeleżały wiele lat w szufladzie, ale jego przyjaciel i uczeń właśnie Reinhard Lew wydobył od niego te kasety w którymś momencie, spisał to, ale nie tylko spisał i zredagował, ale też dopisał część po prostu tej książki. Szpelman w przedmowie wymienia wątki, które są jakby po stronie, o jego stronie, a które są bardziej po stronie Reinharda Lewa, który zresztą dosyć młodo zmarł, więc to jakaś była taka, zdaje się, nadzieja Szpelmana na pewną kontynuację wspólnego myślenia, ale to się przerwało. I to jest jedna z tych książek, o których Paweł Grat mówił, że to są takie monograficzne, znaczy jest to większa książka, nie jest to zbiór esejów. Jest to też książka trochę na pograniczu, ja bym powiedział, takiej historii idei, bo Szpelman tutaj referuje zmianę w filozofii dotyczącą myślenia w ogóle o celowości świata, ludzkiego działania. Takim jej głównym celem, to jest wydaje się ciekawe, jest taka krytyka nowożytnego, nowoczesnego podejścia, w którym celowość uwiązano jakby tylko i wyłącznie z działaniem ludzkim, tak? A natomiast całą rzeczywistość poza człowiekiem jakby próbuje się badać jedynie z perspektywy wyjaśnień. Właśnie Szpelman daje nam takie rozróżnienie. Kiedy mamy pytanie filozoficzne, dlaczego, można na nie odpowiedzieć w dwojaki sposób przynajmniej. Jedno to jest sposób wyjaśniający, czyli dający jakieś przyczyny, które się pojawiły, albo rozumiejący, czyli pokazujący cel. Że nowoczesność odrzuciła w ogóle to myślenie z perspektywy, przynajmniej tak twierdzi, że odrzuciła to myślenie z perspektywy rozumienia celowości świata na przykład, tak? Chociaż tak naprawdę nieustannie, ja podaję przykład nauk biologicznych, nieustannie się tą celowością posługuje, więc jest to taki rodzaj...
Ale w jaki sposób?
No w taki sposób, że...
i
no tak, no właśnie, na przykład kiedy biologia mówi o znaczeniu organów, tak? O organizmu po prostu, nieustannie posługuje się językiem właśnie celu, że do czego służą płuca, do czego służy krew, do czego służy mózg i tak dalej, i tak dalej. Mówi, że ten rodzaj myślenia w ogóle przenika tak naprawdę sposób myślenia nauk szczegółowych, a jednocześnie te nauki się nie chcą do tego w ogóle przyznać. I wydaje się, że jakby takim punktem centralnym tej krytyki jest to, że on mówi, że stawiamy pytanie dlaczego, na które może być wiele odpowiedzi i możemy odpowiedzieć na wszystkie możliwe, tak? Dać wszystkie te możliwe odpowiedzi, ale czasami jest taka sytuacja, że kiedy wykluczymy właśnie tą odpowiedź rozumiejącą, tak naprawdę nie uzyskujemy właściwej odpowiedzi na temat rzeczywistości. Oczywiście książka w ogóle jest bardzo szczegółowa, bo raz, że jest taką właśnie historią filozofii, historią idei, dwa, też jest na przykład roztrząsaniem problemu ewolucjonizmu, tak, który jest filozoficznie też interesujący, tak, determinizm, niezdeterminowanie, czy w ogóle stworzenie, prawda, a nie jakieś takie wynikanie tylko z siebie gatunków. Także w ogóle ta książka jest właśnie dla mnie no bardzo ciekawa, bo zawsze interesuje mnie obserwowanie tych przemian, tak, które się dzieją. Natomiast jakby sama ta krytyka pewnego nowoczesnego i też takiego trochę paradoksalnego, trochę zafałszowanego wewnętrznie, tak, myślenia nowoczesnego jest tutaj bardzo ożywcze, mi się wydaje.
Też ja chciałem zauważyć, że właściwie tak mi się wydaje, że Szpelman próbuje pokazać to, że to myślenie w kategoriach celu, owszem, tak w ogóle to przetrwało, w nauce współczesnej, ale przede wszystkim w naukach biologicznych, o organizmach. Tak? Znaczy, tam się mówi o jakiejś naturalnej celowości, to jest jakby podstawa ewolucjonizmu, natomiast generalnie wyjaśnienia przyrodnicze czy fizyczne są wyjaśnieniem w kategoriach praw, gdzie jakby mamy do czynienia z pewnym mechanizmem, ale tam nie chodzi o to, że ten mechanizm sam zmierza do jakiegoś sobie właściwego celu. A poza tym, nawet tam, gdzie oczywiście przetrwało, tak jak w ewolucjonizmie tym biologicznym, to co myślę, że jest dla niego też bardzo ważnym takim rozróżnieniem, to jest to, że kiedy Szpelman mówi o myśleniu właśnie w kategoriach celu, tak, czy tam teleologicznym, tak, to ma na myśli taki cel, który jest rzeczywistym dobrem tego organizmu, czy tego bytu, który do niego zmierza, tak? Znaczy, to na przykład, to czasami groteskowo to się próbuje tak sprowadzić do takich stwierdzeń właściwych, na przykład Arystotelesowi, czy scholastycy, kiedy się mówi o tym, że no, dlaczego kamień spada, bo ma pewną naturę ciążenia. Znaczy, jakby jest jakimś dobrem kamienia, żeby leżał nisko, tak? W związku z tym on...
Kamień kocha spadać. Kamień
kocha spadać. Tak? Natomiast to wyjaśnienie właśnie w obrębie biologii, tam nie chodzi o relację żadnego dobra zewnętrznego, tylko po prostu o samo zachowanie istnienia. Tak? I to jest takie zresztą słynne stwierdzenie Spinozy, tak? Że jakby, no, dążeniem każdego bytu jest zachować się w istnieniu. Tyle. Przetrwać. To swoją drogą jest, myśmy to kiedyś też analizowali tutaj podczas audycji, mówiąc o tak zasadach polityki nowoczesnej, tak? To jest ta różnica też między nimi to jest ta różnica między tym, czy wspólnota państwa ma zapewnić wyłącznie warunki do przetrwania ludzi, czy mają umożliwić dobre życie, czyli coś więcej niż tego przetrwania, ale właśnie realizacja jakichś cnót, nie wiem, osiągnięcie dóbr innych niż tylko przetrwanie. I jakby to, jakby już pewna stara się rzeczywiście pokazać zasadniczą różnicę w tych dwóch podejściach i to, że bez tego myślenia w sensie ścisłym celu, czy pewnego dobra naturalnego, no nie możemy wyjaśnić racjonalnie naszych działań ostatecznie.
No tak, on też mówi o tym, że nawet biologia dąży do tego, żeby nie używać tego języka. Znaczy cała jest skupiona na tym, żeby ostatecznie opisać rzeczywistość tą biologiczną w formie właśnie takiego mechanizmu, tak? Mechanizmu, który będzie takim samo reprodukującą się rzeczywistością, jakimś takim bytem, że będziemy wreszcie zrezygnować z celu, który by wykraczał poza tylko jakąś taką funkcję zamkniętego mechanizmu.
No to, o czym mówicie, o celowości w tej płaszczyźnie naturalnej, tak? Powstawania, ginięcia, rozwoju naturalnego, biologicznego i tak dalej, to oczywiście jak zawsze, tak? Problem celowości będzie występował też w płaszczyźnie ludzkich decyzji, tak? Ludzkiego życia. Nie tylko decyzji, ale tak jakby to powiedzieć, pytania o rację, ukierunkowania i poszczególnych decyzji, ale przede wszystkim całego życia człowieka, zintegrowania go wokół jakiegoś celu. No i tutaj Szpeman, który był akurat w tym punkcie bardzo zasłużonym diagnostą, tak? W nowoczesności przez pryzmat różnych myślicieli, ale tu szczególnie jakoś dawało się to odczuć w analizie Rousseau, tak? Mam tutaj niewielką książeczkę przed sobą zbierającą jego teksty na temat Rousseau, w różnych epokach, w różnym momencie pisanych z różnych powodów, ale myślą, która tam nieustannie wraca, jest najpierw przypomnienie tego, zresztą w innych jego pracach również, prawda, że o ile w klasycznej etyce starożytnych, w całym eudaimonizmie, tak, mamy oczywiście bardzo mocno wyakcentowaną tezę o telos, o celu wspólnym całemu rodzajowi ludzkiemu. I tak naprawdę problemem jest określenie tego telos, tak? Znaczy rozpoznanie, co mianowicie nim jest. I jakby w tym kierunku idzie cały wysiłek etyki klasycznej w różnych jej nurtach. To nowoczesność, zdaniem Szpemana, zaczyna się wtedy, gdy u Hobbesa i u innych myślicieli